Rozmowa po dziewiątej.
Daniel Sawicki, witam w rozmowie po dziewiątej, a naszym gościem jest dzisiaj pan Marcin Pabierowski, radny Koalicji Obywatelskiej, Rada Miasta Zielona Góra. Witam.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie radny, zacznijmy może od tego, że przegłosowano uchwałą, że zniknie z Lasku Braniborskiego 800 drzew. Ja specjalnie nie mówię parku, tak jak to potocznie ten lasek jest nazywany. No powiem tak, ta liczba rzeczywiście może budzić jakieś skrajne emocje, tym bardziej, że w internecie też rozgorzała już dyskusja na ten temat. Państwo się zgodzili, zostało to uargumentowane.
To znaczy tak, dla ścisłości Klub Koalicji Obywatelskiej wyrażał duże wątpliwości co do tej wycinki i tutaj w większości wstrzymaliśmy się od głosu, bo nie przekonały nas argumenty.
Ale panie radny, nawet wasz człowiek, że tak powiem, pan radny Rosik, który jest od was, mówił, że to jest konieczne.
To znaczy, nasz klub ma różne opinie, każdy radny podejmuje decyzje związane ze swoim doświadczeniem i zawodowym, z doświadczeniem samorządowym. Oczywiście nie uznajemy, że część wycinek pewnie jest konieczna, ale ta zatrważająca ilość drzew budziła nasze wątpliwości, tym bardziej, że operat, który wskazywał te degradacje drzewostanu, był sporządzany w grudniu, kiedy był brak liści, a nawet Mariusz Rosik wskazywał na to, że ta pora nie była dobra do tego operatu dendrologicznego, który określał stan techniczny drzew. To więc to, co trzeba zrobić, to na pewno przy przejściach komunikacyjnych przez ten park, ale no, nie przekonały nas aż takie ilości tych drzewostanu, dlatego wstrzymaliśmy się od głosu. Zażądaliśmy też, aby ta informacja była na stronach Urzędu Miasta, aby zaktualizować mapę, która pokazywała strefy tych wycinek. To więc czekamy na resztę informacji. Będziemy obserwowali ten proces wycinek drzewostanu z tego ważnego parku dla mieszkańców.
Tam podniesione były bardzo mocno kwestie bezpieczeństwa. W pobliżu przecież jest szkoła.
Oczywiście.
Mieszkańcy również, prawda, za tą opcją byli, aby powycinać te drzewa, które ich zdaniem zagrażają ich bezpieczeństwu.
No to znaczy, dostaliśmy sygnały od mieszkańców, którzy w ogóle nie byli informowani o tak szerokiej wycince i tutaj nikt z nas z radnych nie kwestionuje wycinek w przeciągach komunikacyjnych, wycinek bezpieczeństwa, aby te suche konary nie spadały na ścieżki, ale mówię, no, ten operat zrobiony w okresie zimowym, te mapy, które nie były jeszcze dokładnie skonsultowane, nie były pokazane, no tu więc zadawaliśmy pytania. Oczywiście będziemy obserwowali ten proces, nikt z nas tego przecież nie zatrzyma, ale mówię, lepiej to obserwować, lepiej to konsultować z mieszkańcami, z ekspertami, ten operat, te mapy wycinkowe. Poczekamy, zobaczymy, jak będą prace te konserwacyjne prowadzone przez miasto.
Dobrze, zamknijmy temat drzew. Panie radny, kilkanaście dni temu na konferencji prasowej państwo przedstawiali jako Koalicja Obywatelska taką uchwałę dotyczącą usystematyzowania remontów ulic w mieście. No, w rezultacie nie udało się tej uchwały przegłosować. Proszę powiedzieć, czy państwo uzgadniali to wcześniej z innymi klubami? No, państwo mają 7 radnych, no to jest za mało, żeby uchwała jakaś przeszła większością. To potrzeba 13. No i skończyło się tym, że ona nie weszła w życie.
Najważniejsze, że uchwała jest konsekwencją wniosków mieszkańców miasta Zielona Góra. Mieszkańców, którzy czekają na drogi czasami nawet po 50 lat. To są ulice dojazdowe do posesji, do domostw. To są ulice wewnętrzne. Nie mówimy o arteriach głównych komunikacyjnych, czy uliczkach osiedlowych. No i ta uchwała była skonsultowana z mieszkańcami. No to mieszkańcy ocenią to postępowanie radnych, bo ta uchwała precyzowała proces inwestycyjny remontów dróg w mieście na podstawie kryteriów obiektywnych, czyli czas oczekiwania na drogę, czy czekają mieszkańcy 10 czy 50 lat, odpowiednia nota punktowa, stanu zagospodarowania posesji, czy jest wiele budynków, czy są jednorodzinne, czy wielorodzinne budynki, możliwości dofinansowania tych dróg ze środków zewnętrznych, klasyfikacji drogi, jeśli chodzi o pomiar ruchu tej drogi, czyli te wszystkie kryteria były opatrzone pewną notą punktową wartością oraz ta suma dawała w tabeli nam priorytet remontu tej drogi, czyli droga z sumą punktów załóżmy 340 powinna być zrealizowana szybciej niż droga z sumą punktów 200.
Panie radny, ja to rozumiem.
To jest czytelne, to więc tutaj nie ma jakiejś polityki, tylko racjonalne uchwała, racjonalne prawo miejscowe, które w końcu odpowiadało na problemy mieszkańców i problemy z remontem i modernizacją wewnętrznych uliczek, dróg dojazdowych do posesji.
Panie radny, ja rozumiem te argumenty oczywiście, natomiast miasto już wcześniej po konferencji państwa też odpowiadało, że miasto robi co może i stara się regularnie te uliczki remontować z takim czy innym skutkiem, bo wiadomo, że potrzeby są duże, ale chodzi mi o coś innego, no bo tak uchwała, tak ważna, prawda? I uchwała, która rzeczywiście mogłaby coś systematyzować, czy nie warto jej wcześniej, nie wiem, porozmawiać, omówić z niektórymi radnymi, no bo żeby zbudować tę większość.
No to każdy radny miał do dyspozycji tą uchwałę. Trafiła ona na maile radnych. Była konferencja, była dzięki państwu i mediom przekazana informacja do radnych. Nie odbyły się komisje gospodarki oraz komisje rozwoju miasta, a to, co miasto robi i może, tak jak pan mówi, to sam odpisywanie na prośby mieszkańców. Jeszcze bardzo wiele jest potrzeb drogowych i remonty i modernizacje potrwają jeszcze bardzo wiele lat. No takie pismo do mieszkańca, który prosi o drogę od 20-30 lat jest po prostu śmieszne. Dlatego stworzyliśmy uchwałę, która jasno i czytelnie określa priorytety remontu tych dróg. Obiektywne. Każdy mieszkaniec mógł wtedy sobie te punkty dodać. Miasto miało uzasadnienie realizacji tych inwestycji. To już wprowadzają inne samorządy. W mojej ocenie zarządzanie miastem musi być zaplanowane. Musi być pewien harmonogram. To też uspokoi mieszkańców, którzy będą czekali rok albo czekali 10 lat. Ta uchwała naprawdę dawała jasne i czytelne kryteria remontu tych dróg. Lepiej takie mieć kryteria na piśmie czytelne, obarczone notą punktową, niż otrzymywać pisma. Jeszcze dużo jest remontów, jeszcze państwo musicie poczekać. Naprawdę, miasto trzeba zaplanować, miastem trzeba dobrze zarządzać i po drugie powinna być precyzyjna informacja do mieszkańców.
Panie radny, czy w to planowanie pana zdaniem wpisuje się remont wiaduktu między energetyków a zjednoczenia, prawda, przy zjednoczenia energetyków wiaduktu pierwszej nitki? Przypomnę, że tam dofinansowanie 50% z budżetu państwa. No, to chyba dobrze, prawda?
To znaczy, no tutaj pan, panie redaktorze, trochę myli, bo to nie jest droga miejska. Poza tym uchwała nasza wykluczała inwestycje powyżej 4 milionów, czy tak mówiłem, globalne, kierunkowe.
No, ale
to
jest
była
w mieście
uchwała,
główna arteria
regulowała,
nasza.
To była uchwała, która regulowała drogi dojazdowe do posesji, uliczki wewnętrzne, tak byśmy na ulicy Budowlanych, ulica Kręta, Foluszowa, Batorego. Jest wiele uliczek, które czekają od wielu, wielu lat na remonty do posesji mieszkańców. Ta uchwała dawała jasne, czytelne kryteria oceny pilności realizacji tych dróg.
Jasne, czyli te drobniejsze, krótsze uliczki, mniejsze.
Była oparta o informacje i ocenę stanu technicznego drogi, czy cały stan jest zły, czy bardzo zły, o metodę oraz o materiały, z których są te drogi wykonane, czy to jest trelinka, czy są drogi gruntowe. To więc to naprawdę dawało możliwość racjonalnego zaplanowania remontów i modernizacji wewnętrznych uliczek.
Dobrze, panie radny.
Te drogi, arterie są finansowane powyżej z pieniędzy rządowych, źródeł zewnętrznych, z źródeł samorządowych. My tu mówimy o uliczkach, drogach dojazdowych.
Panie radny, to zjeżdżamy z tych dróg, dobra? Umówmy się, że zjeżdżamy z dróg zielonogórskich. Przejdźmy do kolejnego tematu. Chodzi mi o Krajowy Zasób Mieszkaniowy. W Zielonej Górze pojawi się kilkaset mieszkań, będzie powołana spółka razem z innymi samorządami. Państwo mieli też wiele pytań, prawda, związanych w tej sprawie. Przypomnę, że ten Krajowy Zasób Mieszkaniowy jest powiązany też z planem odbudowy, bo oczywiście pieniądze, które będą szły na to, będą również pochodziły z tych pieniędzy zewnętrznych. Jak państwo na to patrzą?
To znaczy, no na razie kwestia rozwoju budownictwa i realizacji przez rząd można obarczyć tezą lepiej dobrze obiecać niż dać. Pamiętamy, co wyszło z programu Mieszkanie Plus i pamiętam jeszcze otwarcie w Zielonej Górze na osiedlu mazurskim. Były krzesełka, flagi, że tu powstanie budynek. I co? I nic się z tym nie wydarzyło. Pamiętamy te huczne informacje, zdjęcia i nic z tego nie ma. Dlatego obserwujemy proces i kolejny pomysł tutaj rządu, który ma dofinansować powstanie jakiejś spółki, to co nam przedstawił prezydent Kaliszów. No, ja tak powiem szczerze, daliśmy zielone światło, bo nie chcemy być przeciwnikami budowy mieszkań.
Nie, ale nie wierzy pan w to? Mieszkań.
Ale jeżeli zaczyna się od tworzenia spółki, posad, to jest tutaj najważniejsze, a pytaliśmy o cele horyzontalne tej spółki, ile tych mieszkań, jakie. Ja dopytywałem, czy będziemy też finansować mieszkania w innych gminach, bo to jest Trójmiasto z pieniędzy podatników Zielonogórzan. Otrzymałem informację, że nie, ale były też pytania takie, ile mieszkań, jak, kto będzie finansował tą dokumentację, dlaczego ta uchwała, ważna uchwała nie była omawiana na Komisji Gospodarki, na Komisji Rozwoju Miasta. No to wszystko czyni taką wrzutkę, generalnie trochę mglistą, ale daliśmy zielone światło, zobaczymy, co z tego będzie. Po prostu mamy doświadczenia bardzo sceptyczne, jeśli chodzi o rządowe programy budowy mieszkań, Mieszkanie Plus, bo z tego nic nie wyszło i to nawet przyznają rządzący. Dlatego obserwujemy ten proces. Jeżeli zaczynamy od spółek, od posad, no dobrze, no poczekamy, zobaczymy, co z tego wyjdzie.
Będziemy się na pewno przyglądać wszyscy, bo brakuje oczywiście mieszkań, mimo że deweloperzy budują, to wszystko sprzedaje się po wkopaniu, jak to się mówi, pierwszej łopaty nawet w ziemię. Panie radny, zmieńmy może też już całkowicie temat, odejdźmy od Zielonej Góry konkretnie. Chciałem porozmawiać o polityce i o tym, co dzieje się w sejmiku lubuskim. Tam doszło do poszerzenia koalicji sejmikowej. Bezpartyjni samorządowcy są tym czwartym, no, dobrydża, można tak powiedzieć, czwartą ekipą, która tworzy w tej chwili koalicję rządzącą, ale już zapowiedzieli słowami swojego przewodniczącego Sławomira Kowala, że bardziej weszli też po to, żeby bardziej patrzeć pozostałym koalicjantom na ręce. No, pan Wacław Maciuszonek to człowiek, który rozstawał się z państwa partią Platformą Obywatelską w dość takich, powiedzmy, okolicznościach mało sympatycznych.
Znaczy nie znam tych okoliczności, ale sam fakt faktem jest taki, że powstało to porozumienie, koalicja została poszerzona i na szczęście i w końcu wraca normalna praca sejmiku. Ja też mówię dobrze to w naszym kontekście radnych miejskich, bo wiele programów unijnych, nowa perspektywa unijna będzie dotykała miasta Zielona Góra i w końcu sejmik wraca do normalnej pracy. Tutaj należy oddać olbrzymie zasługi, umiejętność zbudowania kompromisu, znalezienia współpracy partnerów, jeśli chodzi o koalicję, panu posłowi Waldemarowi Sługockiemu, który w dużej mierze wziął na swoje barki te negocjacje. To jest sukces. Mamy przyjęty przez województwo strategię rozwoju województwa. Mamy budżet przyjęty przez sejmik. Teraz jest w końcu czas na normalną pracę, bo to, co się działo w sejmiku i to zrywanie posiedzeń przez panią przewodniczącą Haręźlak, ta obstrukcja w tych głosowaniach, brak, problemy z dofinansowaniem służby zdrowia, z inwestycjami, no to było po prostu jakieś karkołomne, to było niezrozumiałe dla mieszkańców. Dlatego bardzo się cieszę, że w końcu jest kompromis, jest zbudowane porozumienie i sejmik, widać, ruszy z kopyta.
Chciałem pana spytać.
Pierwsze dofinansowania, bardzo dobrze.
Chciałem pana spytać w takim razie o jeszcze jedną sprawę, bo na jednej z ostatnich konferencji prasowych właśnie pan Wacław Maciuszonek, będąc jeszcze w opozycji, wyrażał się delikatnie, mówiąc no, bardzo niepochlebnie o ówczesnej koalicji złożonej z polityków Platformy, Lewicy i PSL-u. No, padały tam bardzo ostre słowa. Tymczasem no, po miesiącu, no, półtora miesiąca minęło i jest w koalicji. To nie przeszkadza to państwu? Tu nie ma zgrzytu, bo ja wiem, że pani Wioleta Haręźlak utrudniała tę pracę, zrywając sesję, tak zawieszając tę sesję, no ale tutaj pan Maciuszonek nie wyrażała się w taki sposób nigdy zdecydowany, a tu padały naprawdę bardzo, bardzo ostre słowa na tych konferencjach prasowych ze strony obecnego już przewodniczącego.
No, to są pryncypia, to są cele do osiągnięcia. Kompromis został zbudowany, to jest najważniejsze. No, każdy radny ma swoje doświadczenie, swój punkt widzenia. Koalicja, ja tylko przypomnę, że ci radni praktycznie w 100% zagłosowali za budżetem, za strategią rozwoju województwa. No to więc naprawdę cieszmy się z tego, że jest porozumienie, jest kompromis, jest koalicja.
A pan Maciuszonek też zagłosował za tą strategią?
Będzie realizacja celów horyzontalnych, celów strategicznych dla województwa, które są ściśle powiązane z celami horyzontalnymi dla miasta Zielona Góra. Mamy nową perspektywę unijną. To jest przecież transport, to są nowe technologie, to są dofinansowania dla przedsiębiorców po COVID-zie. To więc bardzo dobrze się stało. Jest w końcu normowana praca. Po to są radni wybierani, żeby pracować. No a polityka sztuką kompromisu, nie? I jeszcze raz mówię, tutaj duże słowa uznania dla pana Waldemara Sługockiego, dla pana posła, który to scalał, który to inicjował i ja się z tego cieszę. Jest praca i będzie współpraca między radnymi sejmiku, a radnymi miasta.
Dobrze, zobaczymy zatem, jak długo ten kompromis w sejmiku będzie trwał, bo wiadomo, że nie jest to, nie będzie to łatwa koalicja, tak już zapowiadają bezpartyjni samorządowcy. My musimy już kończyć. Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był dziś pan Marcin Papierowski, radny Koalicji Obywatelskiej, Rada Miasta Zielona Góra. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.
Za uwagę dziękuję państwu. Daniel Sawicki. Do usłyszenia. Rozmowa po dziewiątej.